szukając Słowa Bożego, jest to medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to uroczystość zesłania Ducha Świętego. Dziś poprowadzi nas ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, członek dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II oraz katecheta. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary, łaski dla księdza doktora Aleksandra Dziadowicza, jak również dla nas na ten czas rozważania Pisma Świętego.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie deszcz.
Antenie Radio Maryja. Witamy księdza doktora Aleksandra Dziadowicza, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, członka dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, katechetę. Księże doktorze, prosimy o wprowadzenie nas w dzisiejszą liturgię słowa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przystępujemy do rozważania czytań z uroczystości zesłania Ducha Świętego. Jak kilka innych uroczystości w Kościele, chociażby uroczystość Wielkiej Nocy, mamy czytania zarówno z Wigilii, jak i z dnia, samego dnia uroczystości. Na dzisiejsze rozważania wybieramy czytania z dnia, czyli mamy do czynienia z pierwszym czytaniem z Dziejów Apostolskich, z rozdziału drugiego. Drugie czytanie to jest list świętego Pawła do Galatów, rozdział piąty. I Ewangelia pochodzi z fragmentów 15 i 16 rozdziału Ewangelii Jana. A tytułem wstępu spróbujmy ustalić genezę święta, które my obchodzimy jako święto zesłania Ducha Świętego. Jest ono popularnie nazywane świętem Pięćdziesiątnicy. I skąd się bierze właśnie ta nazwa? Otóż Żydzi po osiedleniu się w Palestynie odziedziczyli czy przejęli od Kananejczyków, czyli rdzennych mieszkańców tego regionu, piosenne święto, które nazwali świętem zbiorów, dniem pierwocin albo świętem tygodni, Szawłot. Ta ostatnia nazwa wiąże się z czasem świętowania, które przypadało około 7 tygodni po ścięciu pierwszych kłosów. I wspomnienie o tym mamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Z czasem to święto zaczęto, czy te pierwociny zaczęto wiązać z czasem Paschy, a zatem odstęp czasowy między Paschą a świętem Szawłot, czy tą pięćdziesiątnicą. Nazwa pięćdziesiątnica bierze się z greckiej wersji Pisma Świętego, czyli z Septuaginty. I tutaj szczególnie mamy do czynienia z tym w księdze Tobiasza i w drugiej księdze machabejskiej. Obchodzone święto pięćdziesiątnicy, czyli Pentekosty, należy do trzech świąt obowiązkowych pomiędzy Paschą, wspomnianą już, i świętem namiotów. To radosne święto, Szawłot, jest przeniknięte duchem wdzięczności wobec Stwórcy za zbiory. To święto przeżywało jednak swoistą transformację znaczeniową. Mianowicie z biegiem lat coraz bardziej było wiązane z darem Tory, czyli prawa, przez Boga na Synaju. Data tego święta była zbliżona do wspomnienia wyjścia z Egiptu. I tutaj szczególnie możemy odnieść się do Księgi Wyjścia, do 19 rozdziału. Ale z kolei po wielu wiekach zburzenie świątyni jerozolimskiej wpłynęło na zmianę optyki kultu. Już nie była możliwa ofiara krwawa czy ofiara z płodów ziemi składana w świątyni. I właśnie to ułatwiło przesunięcie akcentu z święta plonów w stronę święta związanego z uwielbieniem Boga jako prawodawcy narodu wybranego, czyli wcześniej pięćdziesiątnica była związana z uwielbieniem Boga jako stwórcy ziemi i dawcy płodów rolnych, a z czasem zostało to związane z uwielbianiem Boga jako dawcy, ale już nie ziemi, lecz prawa. To też będzie ważne dla nas w rozważaniu dzisiejszego drugiego czytania. Około 270 roku po Chrystusie pojawia się określenie wśród żydowskich autorów: pięćdziesiątnica jest dniem, kiedy prawo zostało dane. Czyli widzimy, że w III wieku po Chrystusie kultura żydowska już bardzo mocno wiąże ten dzień, który chrześcijaństwo zaadoptowało, ale właściwie zaadoptowało go z takim wymiarze, w jakim dzisiaj my go widzimy, jako 50 dni od zmartwychwstania Chrystusa, dopiero w II wieku. Przynajmniej świadectwa mamy z II wieku, co wcale nie znaczy, że ono wcześniej nie było znane, czy że nie było wcześniej wiązane z uwielbianiem Pana Boga. Tym, że w takim wymiarze, w wymiarze też związanym z darem Ducha Świętego, dopiero spotykamy je w liturgii w II wieku chrześcijaństwa. Niech to będzie wstęp do naszych czytań, które najpierw wśród których najpierw usłyszymy Ewangelię, a potem pierwsze czytanie, czyli Dzieje Apostolskie, i na koniec drugie czytanie, czyli list do Galatów świętego Pawła.
Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczyć będziecie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówić od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
Fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, to właściwie dwa fragmenty. Końcówka 15 rozdziału i początek, czy pierwsza część rozdziału 16. Ale ciągle jesteśmy w atmosferze odejścia Chrystusa. To czas ostatniej wieczerzy od rozdziału 13. Właściwie wszystko się zaczyna już w rozdziale 12, ale w rozdział 13 i potem właśnie do rozdziału 17 mamy ten czas bardzo ważnej ostatniej wieczerzy, po której następuje męka Pana Jezusa w Ogrójcu i potem już Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie i Chrystofanie, czyli objawianie się Chrystusa już zmartwychwstałego, zwycięskiego. Chrystus zapowiada uczniom kilkukrotnie, tutaj akurat mamy do czynienia z trzecim zapowiedzeniem, z trzecią obietnicą Ducha w kontekście prześladowań. Gdybyśmy prześledzili całe te rozdziały 15 i 16, zobaczylibyśmy, że Chrystus przeplata właśnie zapowiedź Ducha i prześladowania, czyli konieczność bardzo wyraźnego postawienia siebie, określenia siebie wobec Jezusa, wobec Pana Boga. I jakie słowa nam się tutaj pojawiają, zanim spróbujemy zobaczyć w całości ten dzisiejszy fragment Ewangelii? Mianowicie słowo paraklet. Dzisiaj w lekcjonarzach usłyszymy właśnie paraklet, ale czyli no, dosłowną transkrypcję z języka greckiego, ale jeszcze niedawno, jeszcze kilka lat temu w lekcjonarzach oficjalnych słyszeliśmy tłumaczenie pocieszyciel. Otóż słowo pocieszyciel nie do końca oddaje rzeczywistość Ducha Świętego jako tego, który opiekuje się, który wstawia się, który wspomaga czy broni, nawet na zasadzie bronienia w procesie sądowym. Czyli określenie pocieszyciel, ono oczywiście też jest jednym z tłumaczeń, ale jednak trochę stawiałoby nas wobec takiej rzeczywistości pochylenia się nad kimś właśnie uciemiężonym, na zasadzie utulenia, moglibyśmy nawet powiedzieć. Tymczasem Chrystusowi nie o tę rzeczywistość chodzi. Drugi termin, który pojawia się w dodatku dwukrotnie, w tej charakterystyce Ducha Świętego, przywołanej w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, to Duch Prawdy. Pamiętamy, że w Ewangelii Janowej Chrystus w 14 rozdziale sam o sobie mówi, że jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. A zatem jeżeli Duch, trzecia osoba boska, równa w godności, w naturze Ojcu i Synowi, jest nazwany Duchem Prawdy, to jest to nawiązanie do tego, że Chrystus pośle Ducha od Ojca, że właściwie to jest określenie tej wewnętrznej relacji, która zaraz będzie jeszcze nam pełniej wyjaśniona, wewnętrznej relacji między osobami boskimi, że one sobie nie są przeciwstawione, że nawzajem się uzupełniają. Kolejny termin, który spotykamy w dzisiejszym fragmencie, to świadectwo. Otóż mamy do czynienia ze świadectwem ducha i ze świadectwem apostołów. I właśnie dzięki temu, że duch zostaje dany apostołom, i tutaj warto odnieść się do rozdziału 20 Ewangelii Jana, czyli po zmartwychwstaniu, gdy Chrystus przychodzi do apostołów i tchnie na nich, przekazuje im ducha i mówi, komu odpuśćcie, będzie odpuszczone, komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. Duch jest dany apostołom, trochę inaczej to wygląda, to przekazanie ducha w Ewangelii Janowej, a trochę inaczej u świętego Łukasza, gdzie na koniec Ewangelii nie spotykamy się ze sceną zesłania Ducha Świętego, ale właśnie ona wręcz rozpoczyna z Dzieje Apostolskie, czyli drugą księgę dzieła świętego Łukasza. A zatem świadectwo apostolskie, które dalej działa, dlatego że Duch dalej działa we wspólnocie. I tutaj mamy do czynienia z urzędem nauczycielskim Kościoła, który jest ożywiany przez Ducha. Dalej określenie poprowadzi was ku całkowitej prawdzie. I tutaj chodzi o pouczenie, ale Duch Święty poucza nie na zasadzie wprowadzenia nowych rzeczywistości. Duch Święty nie uzupełnia dlatego, że Chrystus czegoś nie powiedział. Nie, otóż Duch Święty i to wynika też z drugiej części dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Otóż Duch Święty będzie tym, który wyjaśni wszystko to, co Chrystus przyniósł na ziemię, całą rzeczywistość Jezusa. Ale Duch Święty nie tworzy rzeczywistości odrębnej. Duch Święty nie tyle dopełnia z rzeczywistości Jezusa, ale trochę na zasadzie, tutaj może porównanie nie jest zbyt trafne, ale żebyśmy widzieli, na czym to miałoby polegać, trochę na zasadzie świętego Pawła, który mówi, w moim ciele dopełniam mąk chrystusowych dla dobra Kościoła, dla dobra ciała Jezusa. Otóż nie chodzi o to, że święty Paweł uzupełnia coś, bo cierpienie Jezusa było niedoskonałe. Nie, ale się wpisuje w to. I tutaj mamy też Ducha Świętego, który wpisuje się w dzieło Jezusa, który kontynuuje, wyjaśnia, który właśnie uzupełnia na zasadzie rozjaśnienia umysłu apostołów, którzy nie byli w stanie pojąć rzeczywistości Jezusa. I dalej, to co wynika z tego, to uwielbienie. Duch Święty uwielbi mnie w konkretnych działaniach. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że chciałbym zaproponować, abyśmy wszystkie dzisiejsze czytania widzieli w kontekście owoców. Będziemy w dzisiejszym drugim czytaniu słyszeć w liście do Galatów o grzechach. Ale zapraszam do tego, abyśmy nie koncentrowali się dzisiaj na tej liście grzechów, która jest o wiele bardziej spektakularna niż to, co właśnie pochodzi od Ducha Świętego, od współpracy z Duchem Świętym. Chciałbym zaprosić do tego, abyśmy się skoncentrowali właśnie na działaniu Ducha Świętego. A zatem dzisiaj możemy powiedzieć, że Ewangelia prowadzi nas do tego, aby odkryć, że misja Ducha Świętego wśród uczniów to oznajmić sens chrześcijańskiej historii, wykazać we wszystkich rzeczach ślady planu Bożego, rzucać żywe światło objawienia na wszystkie wydarzenia, na każdą epokę. Bo apostołowie umierają, ale Duch Święty trwa. Kościół to dalszy proces życia Jezusa. Stąd właśnie odniesienie do tej zapowiedzi prześladowania. Uczniowie stają się już nie tylko apostołowie, ale cały Kościół z nimi.
stanie się prześladowanym, ale w sensie uczestnictwa w procesie Jezusa wobec świata. Pamiętajmy, że termin świat, który bardzo często pojawia się w Ewangelii Janowej, oznacza oponentów Pana Jezusa, przeciwników. W takiej linii prostej Żydów, ale wiadomo, że chodzi o to, że Żydzi byli prowadzeni jednak przez ducha wrogiego Jezusowi. Czyli Kościół, cała wspólnota ludzi wierzących wraz z apostołami, to dalszy ciąg procesu Jezusa przed sądem, przed światem. A Duch, Duch Święty w tym procesie jest pierwszym świadkiem Jezusa wobec świata. Zatrzymajmy się tutaj w komentarzu i spróbujmy przysłuchać się pierwszemu i drugiemu czytaniu.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfili, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Pochylaliśmy dzisiaj, to Ewangelia, dlatego że w niej słyszeliśmy zapowiedź otrzymania daru Ducha Świętego. Dzisiejsze pierwsze czytanie, czyli właśnie to, które przed chwilką usłyszeliśmy z Dziejów Apostolskich, to jest moment zesłania Ducha Świętego. Z kolei drugie czytanie, które za chwilę usłyszymy, to wezwanie do współpracy z Duchem Świętym. Spróbujmy pochylić się teraz nad sceną zesłania Ducha Świętego. Wspomniałem, że ewangelista Jan przedstawia to w o wiele spokojniejszy, mniej spektakularny sposób, w gronie elitarnym, dlatego że właściwie są sami najbliżsi, którym dopiero co się objawia jako zmartwychwstały. Tymczasem w Dziejach Apostolskich święty Paweł umieszcza zesłanie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, nie tylko po właśnie 40-dniowej działalności Jezusa, po dodatkowych 10 dniach czuwania i modlitwy, łącznie po 50 dniach od zmartwychwstania Chrystusa, ale także w dość spektakularny sposób. I dlatego komentatorzy dzielą tę scenę na dwie sceny. Pierwsza od pierwszego do czwartego wiersza tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, czyli samo zesłanie Ducha Świętego, moment zesłania. Drugi opis od piątego wiersza do trzynastego w tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, opis cudu języków. Z czym ono się wiąże? Co to jest? Pamiętamy, że szukamy w czytaniach działania Ducha Świętego. I to przede wszystkim nas koncentruje. Koncentruje naszą uwagę. Oczywiście dostrzeżemy też inne rzeczy, ale przede wszystkim, co robi Duch i po co robi Duch to, co robi. Otóż Duch przychodzi niespodziewanie, nagle. Niespodziewanie w sensie, że nagle. Duch przychodzi z nieba. Temu fenomenowi towarzyszy aspekt czy wymiar dźwiękowy i wizualny. Dźwiękowy to hałas, dźwięk, głos, a wizualny to owe języki płomieniste. I tutaj, skoro jesteśmy w dziele Łukaszowym, dobrze by było, żebyśmy odnieśli się do innego fragmentu, nie z Dziejów Apostolskich, czyli drugiej księgi napisanej przez Łukasza, ale z pierwszej księgi napisanej przez Łukasza, czyli z Ewangelii. W trzecim rozdziale Jan Chrzciciel zapowiada, mówiąc o swoim chrzcie, zapowiada tego, który będzie was chrzcił duchem i ogniem. Duchem i ogniem. To trzeci rozdział Ewangelii Łukasza. Czyli właściwie to, z czym mamy ten fenomen, z którym mamy do czynienia, fenomen, który widzi mnóstwo ludzi. Bo przecież apostołowie zaczynają się zachowywać tak, że niektórzy postrzegają ich jak pijanych. To 15 wiersz drugiego rozdziału z Dziejów Apostolskich. Jeżeli chodzi o ogień, to sam symbol ognia, on przecież jest znany, bardzo dobrze znany jest Żydom, bo przecież jak Bóg objawił się Mojżeszowi? W gorącym krzewie, w płonącym krzewie. Czyli ogień, słup ognisty, który towarzyszył Izraelitom na pustyni. Ogień jest zwiastunem obecności Boga. Oni będą, uczniowie, będą ochrzczeni przez Jezusa Duchem Świętym i ogniem. I jaki jest tego efekt? Już nie tylko ten wizualny, że widać same płomienie, ale jest też wymiar dźwiękowy. Otóż glossa, języki. I słowo greckie glossa, tak samo jak w języku polskim, oznacza język, jak jednocześnie jako organ, jako część ciała, ale też jako mowę. Czyli idziemy w tym kierunku, żeby dostrzec prawdziwość tego wydarzenia. Łukasz chce nam przedstawić w bardzo spektakularny sposób wydarzenie udzielenia Ducha Świętego apostołom. Udzielenia Ducha Świętego tym wszystkim, którzy z nimi byli zgromadzeni. Mówienie językami, określenie mówienie oznaczałoby głoszenie. W tym sensie, że jaki jest owoc tego, że przychodzi Duch Święty? Oczywiście odwaga apostołów, ale odwaga do tego, że głoszą. Dotychczas byli zamknięci w wieczerniku, dotychczas nie głosili, dotychczas nie dzielili się świadectwem, o którym była mowa w Ewangelii. Czyli właściwie w jakimś sensie nie współpracowali z Jezusem. I tutaj, jeżeli chodzi o świadectwo, to też święty Łukasz intuicyjnie robi to samo rozróżnienie, z którym mamy do czynienia u świętego Jana w Ewangelii. Otóż święty Jan może nie wprost, ale robi rozróżnienie między świadkami naocznymi i świadkami posłanymi do tego. Naoczny świadek to ten, który widział i po prostu może powiedzieć o tym, co widział. A świadek, który jest do tego posłany, wybrany do zadania bycia świadkiem, właśnie we współpracy z Duchem Świętym, to właśnie apostołowie. I to rozróżnienie u świętego Łukasza mamy na końcu Ewangelii. W ostatnim rozdziale Ewangelii Łukaszowej Pan Jezus zmartwychwstały, rozmawiając z apostołami, mówi: wy jesteście tego świadkami, tych wszystkich wydarzeń, że to musiało się wykonać, wypełnić. Po prostu wyście to widzieli. Ale wezwanie do bycia świadkiem pojawia się najpierw w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, jeszcze przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa, gdy zapowiada dar Ducha Świętego, dzięki któremu staną się świadkami. I właśnie teraz, gdy w momencie otrzymania daru Ducha Świętego zaczynają głosić, zaczynają mówić językami. I tutaj, jeżeli chodzi o mówienie językami, to komentatorzy zwracają jednak uwagę na to, że oni realnie zaczęli mówić różnymi językami. I dlatego jest też podkreślone to, co wielokrotnie jest podkreślane na styku Ewangelii i Dziejów Apostolskich: Galilejczycy. Dla wielu Galilejczycy byli postrzegani jako ludzie prości. Co prawda mający styczność z różnymi językami, ale mając też swoją gwarę czy swój akcent bardzo wyraźny. Przecież święty Piotr został rozpoznany po swoim akcencie wtedy, kiedy próbował towarzyszyć na odległość Panu Jezusowi, który był przed sądem w noc Wielkiego Czwartku. Pamiętajmy jednak, że Galilea to jest region, który jest skrzyżowaniem różnych traktów handlowych. W związku z tym siłą rzeczy, może nie literackim językiem, ale musieli posługiwać się nie tylko aramejskim czy chociażby hebrajskim do modlitwy, ale także właśnie greckim. Tutaj jednak chodzi o coś innego, o coś więcej. Zaczęli posługiwać się językami ludzi, którzy tam byli. Czyli nie chodzi o to, że mówili w swoim języku, a Duch Święty sprawił, że ludzie z różnych denominacji czy z różnych regionów zaczęli rozumieć to, co oni mówią. Nie, apostołowie fizycznie zaczęli mówić różnymi językami. Tak, że każdy słyszał swój język. I spotykamy się tutaj w tym fragmencie jeszcze z katalogiem narodów. Otóż ten katalog narodów może być rozumiany dwojako. I wydaje mi się, że obie interpretacje są ciekawe. Mianowicie jedna interpretacja to taka, że wszyscy ci ludzie, którzy są wspomnieni, wszystkie te narodowości to są Żydzi. Czyli mamy do czynienia z diasporą. Czyli z rozproszeniem Żydów w różnych regionach, to tak jakbyśmy mówili o Polakach, którzy przyjeżdżają z różnych regionów, ale są Polakami. Mamy do czynienia z Żydami, o czym jest we wstępie do tej całej listy, przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi. I na koniec jest znowu mowa o Żydach i prozelitach. Prozelici to ci, którzy chcą stać się współwyznawcami judaizmu, mimo tego, że Żydami nigdy nie będą, bo wiemy, że Żydem można się stać tylko i wyłącznie z urodzenia, z mamy Żydówki. Ale jeszcze w środku, zupełnie jakby rozbijając całą strukturę tych nazw, które się pojawiają, pojawia się też nazwa Judei, bo mamy jakąś mapę geograficzną tych wszystkich nazw, mapę, która przedstawia Azję Mniejszą, Bliski Wschód, ale mamy też Judeę, która się pojawia jakby zupełnie nie w tym miejscu geograficznym. Niektórzy z interpretatorzy mówią, że tutaj nie chodzi o region, ale o Judejczyków, czyli znowu o Żydów. To jest jedna interpretacja, czyli właściwie mamy do czynienia z Żydami, czyli ludźmi tej samej kultury, którzy rozumieją, powinni rozumieć zesłanie Ducha Świętego, a przynajmniej dar, który teraz właśnie jest otrzymywany, działanie Ducha, właśnie chociażby poprzez te teofanie w ogniu. Ale druga interpretacja, pewno też zasługująca na przywołanie, to licząca wszystkie te grupy, czy wszystkie te nazwy. Mianowicie mielibyśmy do czynienia z 12 nazwami w trzech grupach, po cztery nazwy. Potem dodatkowo jedno wspomnienie, jakby zupełnie oderwane od pozostałych, i dwie pary na końcu. Ale to 12, które się pojawia. No właśnie, podobnie jak w Dziejach Apostolskich, w innym fragmencie Paweł zwróci się do ludzi, którzy znali tylko i wyłącznie chrzest Janowy i zostali dzięki niemu ochrzczeni właśnie w imię Jezusa Chrystusa, otrzymali dar Ducha Świętego. Ich było też 12, czyli liczba 12, ona nie jest pomyłkowa. Liczba 12, ona tutaj ma oznaczać nowy Izrael, nową rzeczywistość, Kościół, nową rzeczywistość wspólnoty ludzi zgromadzonych w imię Boga i dzięki łasce Bożej. A zatem próbujemy, za chwilę będziemy słyszeć drugie czytanie z tej niedzieli, próbujemy wniknąć w owoce Ducha Świętego. Jak wiele jest owoców działania Ducha Świętego na tych, którzy są mu posłuszni. Posłuchajmy teraz drugiego czytania.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy.
Doszliśmy w końcu do fragmentu omawiającego właśnie owoce Ducha Świętego. I oczywiście w dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Galatów świętego Pawła z 5 rozdziału słyszymy o takim rozdźwięku, który zresztą którego święty Paweł doświadczał też sam w swoim życiu, bo mówił przecież, że czyni to, czego nie chce, a nie czyni tego, co pragnie, co chce. I dzisiaj też słyszymy: ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. Otóż pierwsza rzecz, którą sobie musimy uświadomić, to to, że dar Ducha Świętego został dany w sakramencie chrztu. Czyli święty Paweł mówi do ochrzczonych. Święty Paweł mówi do nie tylko do ludzi wierzących, ale do ludzi, którzy otrzymali dar. Dlatego mówi na końcu, mając życie od Ducha, właśnie w Chrzcie Świętym, do Ducha się też stosujmy. I całe to wszystko, co znajduje się pomiędzy tym wstępem, właśnie pokazującym rozróżnienie między dążeniami ciała i ducha, a potem przywołanie na końcu do wierności temu, co żeśmy otrzymali jako ludzie ochrzczeni, to jest nie tylko przeciwstawienie konkretnych działań grzesznych i cnotliwych. Otóż chodzi też o jeszcze głębsze spojrzenie. Mianowicie przypomnijmy sobie zupełnie na początku, mówiąc o tym, czym jest Pięćdziesiątnica i przywołując jej genezę, mówiliśmy o tym, że Żydzi uznają Pięćdziesiątnicę, moglibyśmy powiedzieć tą swoją Pięćdziesiątnicę, jako dzień otrzymania prawa. Prawo, czyli nie tylko dekalog, ale właściwie pierwsze pięć ksiąg Pisma Świętego. Taka struktura funkcjonowania narodu wybranego. I teraz co święty Paweł mówi, pisze do Galatów, czyli do ludzi, którzy nie są Żydami, a którym ktoś powiedział, i to bardzo mocno widać w trzecim rozdziale listu do Galatów, ktoś powiedział im, że trzeba przejść przez prawo, czyli najpierw trzeba stać się wyznawcą judaizmu, żeby potem stać się w sposób pełnoprawny wyznawcą Jezusa Chrystusa. I właściwie cały list jest oparty właśnie na tłumaczeniu tego, że nie trzeba. I zobaczmy, jakie jest zdanie w tym drugim czytaniu. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Otóż to prawo to nie jest jeden czy drugi przepis, ale to jest właśnie wszystko, co jest związane ze Starym Testamentem. Starym Testamentem postrzeganym nie jako coś złego, ale jako coś, co ustępuje duchowi. Pamiętamy też inny fragment, w którym święty Paweł mówi, że duch ożywia, że litera prawa jest w stanie nawet zabić. Czyli chodzi tutaj nie tylko o spojrzenie na takie, że jeżeli nie działam z Duchem Świętym, to popełniam grzechy, chociaż to jest prawda, ale też chodzi tutaj o głębsze spojrzenie, spojrzenie także przez pryzmat całego problemu Galatów, którzy stoją na rozdrożu, czy mają angażować się w judaizm, czy nie mają się w judaizm angażować. Duch, o którym jest mowa w dzisiejszym drugim czytaniu, we wszystkich momentach, w których jest mowa o duchu, mimo tego, że pojawia się także z małej litery, to wszędzie to jest słowo pneuma. Czyli wszędzie to jest słowo, które właściwie odnosi nas do działania Ducha Świętego. Mimo tego, że moglibyśmy powiedzieć za jednym z komentarzy, że duch nie oznacza tutaj osoby boskiej, gdyż wtedy ciało musiałoby oznaczać osobę reprezentującą zło, a więc szatana. Oczywiście tutaj nie chodzi nam o taką literalną dychotomię, o taki rozdźwięk między właśnie duchem tego świata i duchem Bożym, ale ten duch, ta pneuma, która pojawia się tutaj, ona jest skutkiem działania Ducha Świętego w życiu człowieka. I ten skutek działania Ducha Świętego w życiu człowieka ma doprowadzić do tego, że człowiek jako ochrzczony w Duchu Świętym, jako ten, który przyjął dary Ducha Świętego, żyje cnotami, żyje, moglibyśmy powiedzieć, wydaje owoce Ducha Świętego. kontekst tego dzisiejszego czytania pokazuje nam właśnie w odniesieniu do cnót, przeciw którym nie ma prawa, że autor wciąż ma na uwadze Galatów, którzy są skłonni przyjąć prawo, czyli zamknąć się w jakichś ramach, by rzekomo okazać się lepszymi wyznawcami Chrystusa. Człowiek, i tutaj też sięgamy do jednego z komentarzy, człowiek zmienił się dzięki Duchowi Świętemu i stąd prawo nie ogranicza już chrześcijanina. On spełnia też prawo, ale prawo ducha. To tak jakbyśmy zrobili rozróżnienie między dekalogiem a ośmioma błogosławieństwami, które wynoszą nas na zupełnie wyższy poziom relacji z Panem Bogiem i zaangażowania, troski o nasz rozwój duchowy. A zatem możemy powiedzieć, zbierając to wszystko, że Duch Święty, którego będziemy celebrować w niedzielę, on oczekuje od nas gotowości wydawania owoców. On oczekuje od nas gotowości stawania się wspólnotą, gotowości głoszenia, gotowości stawania się świadkiem. Świadkiem ducha, świadkiem zmartwychwstałego razem z duchem, świadkiem zwycięstwa Jezusa nad grzechem, śmiercią, piekłem, szatanem. Duch prowadzi nas do uwielbienia Boga. Czyli konkludując, w naszym życiu chrześcijańskim nie chodzi o to, żeby wypełniać przepisy z lęku przed zgrzeszeniem, ale żeby ciesząc się godnością dziecka Bożego, ciesząc się tym, że jesteśmy wyposażeni w łaski pochodzące od Ducha Świętego, no właśnie, żebyśmy działali w wolności dzieci Bożych. I to określenie, które pojawia się także u autorów współczesnych czasami, ono jest bardzo bliskie świętemu Pawłowi właśnie w kontekście listu do Galatów. Aby działać w wolności dzieci Bożych, dlatego że należymy do Ducha Świętego. Nie należymy ani do prawa, ani do grzechu, ani do szatana. Należymy do Jezusa Chrystusa, wyposażeni w dary Ducha Świętego.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybliżenie nam liturgii słowa uroczystości zesłania Ducha Świętego. Jest z nami ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, członek dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, katecheta. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maria, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Chciałem zapytać o ten fragment z Ewangelii. Cytuję, nie będzie mówił od siebie, chodzi o Ducha Świętego, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. Jak właśnie rozumieć te słowa w odniesieniu do Ducha Świętego, cokolwiek usłyszy? Czyli od kogo usłyszy? Od Ojca? Od Syna? No my tak, można powiedzieć, od dziecka kojarzymy Ducha Świętego jako osobę boską, wszechwiedzącą, bo nawet jest takie powiedzonko, że jestem Duch Święty. No, to jest w takim potocznym rozumieniu oczywiście, no ale była mowa o tym, że Duch Święty co do natury, co do godności jest równy Ojcu i Synowi, a tymczasem są tutaj te słowa o tym, że Duch Święty usłyszy. I drugie pytanie w odniesieniu do Dziejów Apostolskich. Jest tam mowa o Żydach i prozelitach, Kretańczykach i Arabach. No gdybyśmy dzisiaj usłyszeli, że jakiś Arab przeszedł na judaizm, to byśmy się bardzo zdziwili, no bo dzisiaj Arabów kojarzymy islamistami. Wówczas jeszcze islamu nie było. Natomiast jak to jest właśnie z tym prozelityzmem, jeśli chodzi o judaizm? Wiemy skądinąd, że jest to religia liczebnie bardzo mała. Skądinąd oczywiście o kluczowym znaczeniu dla chrześcijaństwa, bo na glebie judaizmu powstało chrześcijaństwo ze względu na znaczenie kulturowe bardzo znaczące. Natomiast w sensie pod względem liczebnym jest to religia właściwie niszowa, co świadczy o tym, że judaizm nie jest zainteresowany pozyskiwaniem wyznawców spoza środowiska żydowskiego, a jednak właśnie jest mowa o tych prozelitach w Starym Testamencie i ewentualnie czy ksiądz egzegeta mógłby coś na temat obecnej sytuacji, że tak powiem, misyjnej judaizmu dopowiedzieć. No wiemy skądinąd, że misji judaizm jako religia nie prowadzi, tak jak chrześcijaństwo, czy nawet, prawda, Świadkowie Jehowy. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz.
Bardzo dziękuję za pytania panu Januszowi. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, powie wszystko, cokolwiek usłyszy. Wracam do tego, co próbowaliśmy to wytłumaczyć. Mianowicie nic nie doda. Duch Święty niczego nie doda. Wyjaśni na odpowiednim etapie uczniom, wtedy kiedy będą w stanie to przyjąć, wyjaśni im. Tutaj nie chodzi o dodawanie czegokolwiek, nie chodzi o podkreślenie jakiejś nowej epoki, odrębnej epoki Ducha Świętego po epoce Syna Bożego. Nie chodzi też o podrzędność Ducha Świętego, bo Duch Święty wie to samo, co Syn, zresztą współdziałał razem z Synem i z Ojcem w całej publicznej działalności Pana Jezusa. Także to jest bardziej, może dość niezręcznie to określę, ale zabieg słowny, który miałby oznaczać rzeczy przyszłe, które pojawiają się tutaj, usłyszy, czy rzeczy przyszłe, czyli rzeczywistość, która ma nastąpić. Bardziej chodzi o to, że to, co stanowi przedmiot wiary, to, co stanowi naturę i dzieło Trójcy Świętej, w tamtym momencie Duch Święty będzie dalej prowadził. Stąd właśnie opieramy się bardzo mocno na urzędzie nauczycielskim Kościoła, który w zupełnie innych warunkach i kulturowych, i terytorialnych, geograficznych ciągle kieruje się tą samą Ewangelią, ciągle kieruje się tym samym wierzeniem. A zatem rzeczy przyszłe i to, co usłyszy, odnosi się do dalszych losów Kościoła, ale nie losów odrębnych od Jezusa, ale losów prowadzonych przez Ducha Świętego, który jeszcze raz niczego nowego nie wprowadza, tylko wyjaśnia w konkretnym kontekście kulturowym, geograficznym, historycznym uczniom Chrystusa rzeczywistość Ewangelii. To by była pierwsza kwestia. Druga, dotycząca Żydów i judaizmu, oczywiście ona jest zawsze bardzo delikatna, bo faktycznie siłę judaizmu, czy to historycznego, czy dzisiejszego, faktycznie nie liczy się jej liczbą, ale sposobem oddziaływania i możliwością wpływu. Prozelityzm. Faktycznie judaizm nie jest religią nastawioną na nawracanie innych. Jednocześnie widzimy, że pojawiają się właśnie ci, którzy są określeni jako prozelici. To byłoby określenie o wiele głębsze relacyjnie czy w sposobie zaangażowania niż tak zwani bojący się Boga. W dziejach apostolskich pojawi się taki termin bojący się Boga. To są ludzie, którzy chcą wejść na tę drogę, na drogę wiary izraelskiej, ale nigdy nie będą Żydami. Podobnie prozelici, którzy już przyjęli wszystkie praktyki i przede wszystkim są obrzezani.
czyli prozelici to są ci, którzy już są obrzezani, ale ich przynależność do narodu, nazwijmy może to w ten sposób, Bożego narodu, jest jednak na innym poziomie niż tych, którzy są urodzeni jako Żydzi. No właśnie, i nie wszyscy urodzeni jako Żydzi są Żydami. Znaczy w tym sensie, że my Żydów kojarzymy z ludźmi, którzy praktykują wiarę, którzy żyją Pismem Świętym, Słowem Bożym. Tymczasem jest wielu Żydów, którzy dzisiaj nie praktykują, którzy utożsamiają się z narodem, z narodowością. W związku z tym losy Żydów są im bliskie, ale niekoniecznie przekładają to na swoją relację z Panem Bogiem. I jeszcze kwestia jedna w odniesieniu właśnie do chrześcijaństwa czy do Świadków Jehowy, o których Pan wspomniał. Otóż jest taka grupa Żydów, którzy dalej mówią o sobie Żydzi, ale nazywają się Żydami mesjańskimi. Ich jest dość sporo. Niektórzy mówią nawet o 200 czy nawet więcej tysięcy Żydów mesjańskich. Nawet na język polski został przetłumaczony Nowy Testament, zapisany przez, tłumaczony z języków oryginalnych w kluczu kulturowym żydowskim przez bodajże Davida Sterna, właśnie jako żydowski Nowy Testament, czyli właśnie człowieka, który należałby właśnie do tej grupy Żydów mesjańskich, uznających Jezusa jako Mesjasza, jako Chrystusa, jako pomazańca Bożego, jako tego, który miał przyjść, ale jednocześnie nieochrzczonych, czyli ludzi, którzy nie zintegrowali się z chrześcijaństwem, którzy nie są chrześcijanami. Jednocześnie są bardzo otwarci na chrześcijan, jeżeli chodzi o już taką całkowicie praktyczną codzienność. Tak bym to ujął.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan Ontario z Kanady. Ja mam pytanie do księdza prowadzącego, a także do gościa, księdza Aleksandra. Uczniowie Pana Jezusa, ci, którzy szli za Panem Jezusem, otrzymali w tym dniu Pięćdziesiątnicy dar Ducha Świętego i dar mówienia różnymi językami. Mówię uczniowie, bo tam oprócz apostołów to tam szło ponad 100, bo jak Piotr przemawiał, to tam jest zaznaczone, było ich 120. I teraz moje pytanie jest takie. W Polsce jest młody człowiek, który jeździ po Polsce, chyba 24 lata, ma na imię Marcin, i na spotkaniach, tam jest tysiące ludzi, bo są spotkania w halach, teraz nie, bo jest COVID, ale wcześniej, także tysiące ludzi, i ten młody człowiek, on, no mówi, że on się modli właśnie tym obcym językiem, ura, ura, kura, ura. Czy to jest język aniołów, czy to jest jakiś język, który my nie znamy? Bo pan Marcin twierdzi, że otrzymał ten dar ducha i ja widzę, że oprócz hal sportowych w kościołach jest pełno ludzi, księża siedzą z boku, a pan Marcin gra pierwsze skrzypce. Może jakiś taki krótki komentarz do tego. Dziękuję. Zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy. Prosimy. Aleksander Dziadowicz.
Bardzo dziękuję za to pytanie. No właśnie. Panie Janie, serdecznie pozdrawiam Ontario. Jeżeli chodzi o pana Marcina, chyba Marcin Zieliński, o ile się nie mylę, wydaje książki, także jest osobą publiczną. Ja nie znam jego osoby i tego, co on mówi, na tyle, żeby się wypowiadać na jego temat. Aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę na to, że po pierwsze mamy do czynienia już w dziejach apostolskich z czymś takim jak charyzmaty.
moglibyśmy to utożsamiać z jakąś kontynuacją działania Ducha Świętego w Kościele, która była o wiele bardziej spontaniczna niż dzisiaj. I to były różne charyzmaty. Słyszymy o charyzmatach właśnie uzdrawiania, proroctwa, daru języków, tłumaczenia języków i tak dalej, i tak dalej. I już całkowicie odbiegając od przykładu, który pan podał, od osoby, którą pan podał, jest w Kościele katolickim wspólnota, która nazywa się Odnowa w Duchu Świętym. Ale pewno nie tylko Odnowa w Duchu Świętym, ale także inne ruchy charyzmatyczne, które modlą się między innymi właśnie z językami. Ja osobiście nigdy się w taki sposób nie modliłem, także trudno mi jest powiedzieć, jak to wygląda dokładnie, ale to, co jest na pewno bardzo ważne, w jakiejkolwiek formie modlitwy, to posłuszeństwo. Posłuszeństwo wobec Ducha Świętego, ale posłuszeństwo wobec Ducha Świętego w Kościele. Także jeżeli ktoś mówiłby o tym, że modli się z właśnie językami, czy właśnie powtarza jakieś słowa dla nas niezrozumiałe, to po prostu jeden wyraźny dla nas odnośnik to, czy jest posłuszne, ale nie Duchowi Świętemu, którego nazywa Duchem Świętym, w tym sensie, że Duchowi Świętemu jakby w oderwaniu od wspólnoty Kościoła. Nie, Duchowi Świętemu w Kościele, bo Duch Święty, i to jest właśnie jego zadanie, które dzisiaj też analizujemy, to jest ten owoc Ducha Świętego, zjednoczenie uczniów w jednym duchu, co nie zaprzecza różnym formom właśnie darów, charyzmatów. Zresztą święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale też będzie o tym wspominał, o tej różnorodności darów obecnej w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, która wydaje się troszeczkę zanikła później, dzisiaj jest odnawiana. Pytanie, na ile jest ona odnawiana w Kościele katolickim, w jedności z Ojcem Świętym, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu w Kościele katolickim, a na ile jest inspirowana z jakimiś odłamami wspólnot protestanckich. To trzeba by było pewno rozróżnić, ale jednocześnie pewno nie ma tutaj jednego klucza, trzeba by było każdą sytuację oddzielnie analizować.
Bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego. Wiadomo, że Kościół to Eucharystia i sakramenty i każdy charyzmat ma to źródło i też spełnienie w sakramentach należałoby tutaj też w taki sposób weryfikować to, co słyszymy z ust osób przemawiających, dających świadectwa. Czy to świadectwo prowadzi do Eucharystii, prowadzi do jedności z Kościołem jako wspólnotą sakramentalną. A jednocześnie wiemy, jakie zagrożenia, o tym coraz częściej słyszymy, mówimy, jakie zagrożenia płyną z takiego ogólnoświatowego procesu zwanego pentekostalizacją. I to nie tylko wspólnot chrześcijańskich, ale również wkradający się ten proces również we wspólnoty katolickie. A zatem trudno tutaj, nie wiem, może ksiądz doktor na zakończenie też jako proboszcz i katecheta ująłby w takim kluczu charyzmaty, też działanie Ducha Świętego, który to czas Kościoła jest czasem Ducha Świętego, ale weryfikacja charyzmatów, weryfikacja, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy nie pochodzi, no jest rzeczą bardzo trudną.
Tak, faktycznie. W każdej diecezji są kapłani, którzy pozostając w jedności z księdzem biskupem są oddelegowani do tego, aby weryfikować takie rzeczywistości. Ja bardzo dziękuję ojcu za to, że wspomniał ojciec właśnie o o sakramentach i o Eucharystii. Faktycznie to jest klucz, to jest najważniejsze, czyli życie Jezusem we wspólnocie ludzi wierzących, dlatego że charyzmaty są dawane tylko wtedy, kiedy są potrzebne. Charyzmaty nie są celem samym w sobie. Modlitwa charyzmatyczna nie jest celem samym w sobie. To może być element budujący wspólnotę, ale faktycznie tutaj przede wszystkim ma podprowadzać pod rzeczywistość Kościoła, nie chciałbym powiedzieć tradycyjną, czy zwykłą, czy codzienną, ale taką najbardziej wspólnotową, czyli taką, która jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich wierzących, niezależnie od tego, czy należą do wspólnoty właśnie charyzmatycznej, opierającej swoje spotkania na modlitwach uwielbienia, czy jest to wspólnota żywego różańca, to właściwie wszystkie te wspólnoty mogą się spokojnie odnaleźć w sakramentach, które są dystrybuowane przez Kościół i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Ja zachęcam bardzo szczerze do tego, aby także właśnie tę niedzielę zesłania Ducha Świętego przeżyć właśnie na adoracji, w łączności z adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bo w jaki sposób Pan Jezus pojawił się w Najświętszym Sakramencie, w hostii? Dzięki działaniu Ducha Świętego. Dzięki działaniu Ducha Świętego, który działa poprzez gesty kapłana, poprzez słowa kapłana. A zatem to są struktury, których nie możemy pomijać. Wydaje się, że Kościół pierwotny, Kościół pierwszych wieków był bardziej spontaniczny i dzisiejsze struktury nie współgrają z Kościołem pierwotnym. One doskonale współgrają. Jeżeli czytamy się w listy, czy to będzie Ignacego Antiochińskiego, czy to będzie Klemensa Rzymskiego, zobaczymy, że struktury od samego początku funkcjonują. Ba, święty Paweł funkcjonował w strukturach kościelnych. Czyli jeszcze raz, charyzmaty, one nie są celem samym w sobie. One mają nas prowadzić do życia Kościoła, do życia w Kościele, a faktycznie życie w Kościele opiera się na sakramentach.
Bardzo gorąco dziękuję. Pozdrowienia, księże doktorze.
Tak, dla młodzieży z mojej parafii, która oczywiście w reżimie sanitarnym, ale będzie jutro przeżywać swój mini dzień skupienia w ramach przygotowywania się do bierzmowania. Dla wszystkich parafian, z którymi przygotowujemy się do przeżywania 33-dniowych rekolekcji, które mają nas prowadzić do zawierzenia siebie Panu Jezusowi przez Maryję. Pozdrowienia dla mojej rodziny oczywiście, dla przełożonych moich, czyli dla księży biskupów, dla współbraci w kapłaństwie, zarówno z mojego roku święceń, będziemy w tym roku obchodzić 18. rocznicę święceń 8 czerwca, także pozdrawiam wszystkich moich współbraci. No i oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich ojców, zarówno ojca Benedykta prowadzącego dzisiejszą audycję, ale także wszystkich ojców z Radia Maryja, coraz bliższego memu sercu. Tak trzeba powiedzieć.
Bardzo gorąco dziękujemy. Liturgię słowa uroczystości zesłania Ducha Świętego przybliżył nam ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, członek dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II oraz katecheta.